przygotowywałem się do dzisiejszego nabożeństwa, do tego, żeby zwiastować słowo. Przez parę dni się zawsze przygotowuję, to nie jest tak, że to jeden dzień. Ale wczoraj też się przygotowywałem, bo ta sobota przed niedzielą to jest takie szlifowanie zawsze tych ostatnich rzeczy, które mam. I nie zawsze mam czas to robić w jednym kawałku, przedziale czasowym. Jest to podzielone troszkę tu, troszkę tam, jakieś obowiązki, coś tam, troszkę tam. I tak cały czas z tym, cały czas tak tym żyję i gdzieś mi się to napędza. I wiecie, wczoraj takie doświadczenie miałem, że zawsze jak się przygotowuję, coś nie pozwala mi się dobrze do tego przygotować. Zawsze są jakieś przeciwności. I wczoraj też się coś takiego zdarzyło. Otóż jak to jest wśród wszystkich ludzi, moje myśli pracowały normalnie na pewnym poziomie. Potem stała się jakaś rzecz emocjonalna. Jedna, druga, trzecia. Potem zaczęła się wymiana zdań z moimi domownikami. I nagle poczułem, że zaczynam do nich mówić głośniej niż chciałem. Moje słowa zaczęły przypominać brzmienie kałasznikowa, to jest taki karabin maszynowy, bardzo znany. I pewnie trochę dostali po łbie i po nogach. Tak to było wczoraj. I gdy emocje już opadły, gdy wymiana zdań się zakończyła, przyszedł do mnie taki głos i mówi: no i co, synek? I co ty jutro będziesz mówił? Co ty chcesz jutro zwiastować, chłopie? Właśnie, nie? Co ty jutro możesz? Jakbyście chcieli szczegóły, to Kuba też był uczestnikiem tego, co on wam opowie. Ja miałem zbyt duże emocje, więc nie będę już do tego wracał. Ale w tym wszystkim za chwilę przyszła inna myśl, która była taka: umarłem za wszystkie twoje grzechy. Jesteś wolny. Nie jesteś winny temu. Już. Ja za to zapłaciłem. Możesz dalej ze mną współpracować i się przygotowywać. I uchwyciłem się tego słowa. Wrócił mój pokój. Wróciło moje takie dobre samopoczucie. Poszedłem do żony. Pogodziliśmy się. To znaczy ja po czterech przyszedłem. No dobra, nieważne. Ja strzelałem. Więc pogodziliśmy się. Wszystko wróciło do normy. I tak sobie pomyślałem, że myśli człowieka są bezpieczniejsze niż słowa. Bo myśli są jak taki notatnik z ołówkiem. Możesz sobie coś napisać, zastanowić się, wygumować. Możesz korektę przeprowadzić. A jak już powiesz, to tak jakbyś oficjalne pismo z podpisem twoim, z zaręczeniem, że jesteś poczytalny, obojętnie jakie emocje miałeś, i pieczęć rodowa, że to ty. Powiedziałeś, koniec, tego już się nie da odwrócić. Więc jesteśmy podobni do tego, który nas stworzył, który ustanowił wszystko na swoim słowie, który stworzył wszystko przez swoje słowo. Wiecie, największe słowo, jakie na mnie wywiera wrażenie, to jest: niech się stanie. I się stało. Któż tak może powiedzieć? Niech się stanie. I zaczynają powstawać rzeczy. Bóg jest niesamowity. I właśnie o Jego słowie trochę chciałem powiedzieć. Temat jest bardzo szeroki, ale ja go zawężę tylko do naszego życia. Nie będę opowiadał o wszystkim, bo nie da się tego w parę minut odpowiedzieć. Więc powiem wam tak, że te moje wczorajsze strzelanie i to słowo, które wywarło większe wrażenie, to które przyszło od Ducha Bożego, że za moje winy już ktoś umarł, Jezus umarł za moje winy, było większym argumentem niż to, które przyszło z oskarżeniem. I dam wam taki przykład. Słowo Boże jest ma największą wagę z wypowiadanych słów lub z wypowiedzianych, które było. To Jego Słowo kreuje, to Jego Słowo zmienia. Wiecie, to jest tak jakby na przykładzie Zgromadzenia Narodów ONZ-u. Wiecie, co to jest, nie? Jest takie państwo, które od niedawna należy, od 99 roku do ONZ-u. Sobie nazwę zapisałem, bo nie zapamiętał. Nauru się nazywa. To jest taka wyspa gdzieś na morzu, gdzie tam na morzu, na Oceanie Spokojnym. Jak się chciałem dowiedzieć, gdzie jest, to jest napisane, że leży blisko równika. Także na Oceanie Spokojnym, gdzieś blisko równika. Powierzchnia tej wyspy to 22 km kwadratowe, niecałe. Żyje tam niecałe 10 tysięcy osób i są członkami ONZ-u. Wyobraźcie sobie, że prezydent tego państwa, bo teraz jest prezydent, kiedyś był tam szef szczepu czy jakiś tam władca plemienny, to on na tym Forum Narodów Zjednoczonych chce ukształtować jakąś rzeczywistość geopolityczną i na przykład nakłada sankcje na Rosję, bo coś mu się nie podoba w ich polityce. Bawi was to? To jest śmieszne. Nie obrażając nikogo z tego kraju. Nie mają potencjału, to słowo nic nie znaczy. Nie mają potencjału, nie mają gospodarczego potencjału militarnego, żadnego. Więc co innego, jakby to powiedział na przykład kanclerz Niemiec. To już coś znaczy. Mówię ten przykład, nawet jeżeli ten prezydent tego kraju by miał rację, to i tak to nic nie zmienia. Dlatego to, co mnie wczoraj spotkało, brzmiało bardzo podobnie. Co z tego, że ten ktoś miał rację, że strzelałem? To nic nie znaczy. Słowo Boże ma większą moc. Słowo Boże przebija wszystko. W moim życiu i w waszym życiu i w życiu każdego człowieka. I często jest tak, że jesteśmy zagonieni przez naszego przeciwnika w kozi róg i on nas zaczyna oskarżać. Obojętnie, czy ma rację, czy nie, bo czasami ściemnia. Więcej ściemnia niż ma rację, ale wykorzystuje każdy moment, żeby zagonić cię w kozi róg, straszyć i sprawić, żebyś zamilkł, żebyś był, czuł się przegrany, żebyś zamykał się w sobie, żebyś przyjmował jego oskarżenia i próbował z nimi polemizować, próbował się wybielać, a on i tak będzie cię oskarżał. I tak wiesz, że bazując na swoich argumentach nie dasz rady. Dlatego musisz się podeprzeć czymś większym. I ciężko się, jeżeli długo jesteś ostrzeliwany, jeżeli długo jesteś oskarżany, ciężko się z tego podnieść. Chciałbym cię zachęcić takim słowem, które jest od Boga. To jest Księga Izajasza, 55 rozdział, wersety 6-11 chciałbym przytoczyć. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie są myśli wasze, a drogi wasze to nie są drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysyłam. Dużo informacji. Ale słowo to mówi o tym, że Nieważne, jakim się czujesz przegrańcem. Nieważne, jakim zostałeś okrzyknięty grzesznikiem. Nieważne, jaka jest lista obciążeń, która do ciebie dociera. Bóg ma o tobie inne myśli. Daje się znaleźć. Słowo daje się znaleźć jest fajne, ale bardziej brzmi, on chce, żebyś go znalazł. I nie chodzi tu o to, że wiesz, że musisz go szukać. To nie o to chodzi. Bóg chce, żebyś go znalazł. Jest to nazwane znajdywaniem, bo człowiek, który jest pod obstrzałem, pod zarzucony kłamstwami diabła, musi szukać drogi wyjścia. Im dłużej się dajesz obstrzeliwywać, tym trudniej ci wyjść. Dlatego musisz szukać. Dlatego musisz użyć lekkiego wysiłku. Ale Bóg chce, żebyś go znalazł. To nie jest tak, że ty sam błądzisz i może mi się uda. Bóg chce, żebyś go znalazł. On wyciąga do ciebie dłoń. Wyciąga do ciebie pomocną dłoń, żebyś ją uchwycił. I posyła do ciebie swoje słowo. Słowo, które możesz się uchwycić, które ma największą wagę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę miesięcy temu, gdy zwiastowałem, mówiłem, że swoje słowo Bóg wywyższył i swoje imię ponad wszystko. Od tego się wszystko zaczęło i jest to wystawione na najwyższym poziomie. Dlatego Jego słowo przebija wszystko, co cię może spotkać w życiu i co usłyszałeś. Jego słowo przebija wszystko. Jest na najwyższym miejscu. Jeżeli pozwolisz, by Jego słowo było najważniejsze dla ciebie, jeżeli uczynisz je najważniejszym, jeżeli uwierzysz mimo wszelkich okoliczności, na przykład masz jeszcze w głowie wydźwięk kałacha, którego używałeś przed chwilą, jeżeli uwierzysz, że Jego słowo jest prawdą, to wyjdziesz z tego. Gdyż jak deszcz spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Takie jest Słowo Boże. Bóg je posyła po to, żeby wykonało pracę. Jeżeli posyła je do ciebie, to po to, żeby cię wyciągnąć z czegoś, żeby cię zbudować, żeby cię zachęcić. Słowo Boże naprawdę jest rozwiązaniem wielu rzeczy. Może zróbmy tak. Kto z was może zaświadczyć, że przez Słowo Boże otrzymał nadzieję w swoim życiu, w jakiejś sprawie? Okej? Ci, co nie podnieśli ręki, niech patrzą na sąsiadów. Zobaczcie, ile ludzi. Kto może zaświadczyć, że przez Słowo Boże został uzdrowiony? Super. Kto może zaświadczyć, że rzeczywistość wokół niego się zmieniła przez Słowo Boże? Elegancko. Kto otrzymał nadzieję? A kto może zaświadczyć, że otrzymał życie przez Słowo Boże? Nowe życie? Okej, super. Wiecie, Słowo Boże również rodzi wiarę. Kto z was miał większą wiarę? Kto miał zbudowaną wiarę przez to, że usłyszał Słowo? Aleluja. Kogo Słowo Boże pokrzepiło? Śmiało, bądźcie aktywni. Nie bójcie się. I można wymieniać jeszcze wiele rzeczy, które Słowo Boże czyni w naszym życiu. I możecie z tego korzystać. Możecie z tego korzystać. Jest tego bardzo dużo. Czasami się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że czytając to, co tutaj jest napisane, że jest nazwane Słowem Bożym. Ja już to przeczytałem kilka razy, wzdłuż i wszerz. Tysiące słów, a może i więcej, nie liczyłem tego. Pewnie ktoś to liczył. Dziesiątki, setki tysięcy słów. Czy nie mieliście takiego czasu, że czytasz i mówisz, to już czytałem. Wertujesz. To mnie kiedyś zachęciło. O, to był fajny fragment. Ale to już czytałem. To mnie zachęciło. To tak kiedyś, ale teraz jakoś do mnie to nie przemawia. Jest taki czas, że możesz być zniechęcony. Możesz być zniechęcony nawet do czytania Słowa Bożego, do słuchania Go. Myślę, że wielu z nas przez takie coś przeszło. Nie zawsze jest ten czas hossy. I wtedy warto sobie przypomnieć taką sprawę, że jest słowo, które się nazywa logos, słowem pisanym, słowem mówionym, takie właśnie coś, które można przeczytać. Jeżeli się będziesz poruszał przez same tylko czytanie i będziesz poznawał literalnie, co tu jest napisane, to będzie ci się przypominać, tak, to już znam, to już czytałem, okej, to znam, to już widziałem, tak, tak, aha, tu Dawid fajnie coś tam zrobił, tak, tu Goliata pokonał, dobra, tu Samson dał czadu, a tu Jezus uzdrowił kogoś, tak, to czytałem, fajnie. Nic nie działa, ale jest tak, że Słowo Boże jest żywym Słowem. Jeżeli dotrze do Ciebie jako żywe Słowo, jako Słowo Rema, które Duch Święty w Tobie rozpali, to nawet najprostsze zdanie, które czytałeś i słyszałeś setki razy, będzie dla Ciebie objawieniem, będzie takim niesamowite. I o to właśnie w tym chodzi. Żeby poznawać Boga, mając Ducha Bożego. Kto nie ma Ducha Bożego, może tylko poznawać Jego Słowo literalnie. Może się zachwycać stylem pisania, opowieściami, które może potem rozważać, czy to się wydarzyło, czy nie. Porównywać to z jakimiś innymi pismami starszymi i mówić, a mniej lub bardziej prawdopodobne. Natomiast każdy, kto czyta to z Duchem Świętym, odczytuje to jako słowo żywe do swojego życia, jako objawienie. I wtedy może się go uchwycić, wtedy może go złapać i to zmienia rzeczywistość wokół nas. To słowo zmienia rzeczywistość. W liście do Koryntian w 2 rozdziale, w 1 liście jest napisane, że Duch Boży, tylko Duch Boży zna zamysły Boga, zamysły Ojca i tylko On je przedstawia dalej. I tylko On zna zamysły serca ludzkiego. I On jest takim pośrednikiem, który przekazuje to słowo do nas, do naszego serca, które sprawia, że ono się staje żywe. To On jest tym pośrednikiem. Bez Niego raczej słabo to wygląda. I co się dzieje, gdy otrzymujesz Boże Słowo? Pierwsza rzecz to jest taka, że ono cię zmienia. Ratuje cię w jakiejś sytuacji. Oczywiście zakładam, że uwierzysz temu Słowu, bo jeżeli nie uwierzysz, to nic się nie zmieni. Ale zakładam, że uwierzysz w to i wtedy zmienia się twoje życie, zmienia się rzeczywistość, jesteś zbudowany, jesteś super. Ale to nie jest wszystko. To Słowo, które dostałeś, które cię zmieniło, powinno wykonać jeszcze jedną pracę. Powinieneś jeszcze o Nim opowiedzieć. Powinieneś jeszcze oddać Bogu chwałę, że tak się stało. Powinieneś mówić o tym i dzielić się tym, że Bóg zrobił to w twoim życiu. I wtedy to Słowo wykonuje dalszą pracę, do której go Bóg posłał. To Słowo przynosi więcej owocu. Dam wam przykład. Jest taka księga Ezechiela. To wiecie, taki prorok starotestamentowy. Może nie wszyscy to czytali, albo tylko fragmentarycznie. Ale był prorokiem w czasie, gdy... Inaczej Bóg go powołał na proroka w czasie, gdy Izrael był wygnany w Babilonie, gdy przebywał w niewoli. I Bóg mu się objawił i pokazał mu wydarzenia przyszłe, które się będą działy. Różne rzeczy mu pokazywał odnośnie innych ludów, odnośnie zdarzeń historycznych, przyszłych, które będą miały miejsce, które się wydarzyły kilkanaście, kilkadziesiąt i kilkaset lat później. I mógł to Ezechiel zachować dla siebie i żyć tym i mówić, jak wspaniały jest Bóg. Ale większą chwałę okazał Bogu, spisując te słowo i przekazując je dalej. Zobaczcie, jak niesamowite było to objawienie Ezechiela, że trafiło do kanonu ksiąg. Tak Bóg sobie zaplanował, że z tego słowa będzie korzystać wiele, wiele ludzi później. Wielu ludzi będzie czytać i budować się tym Słowem. I przez to Słowo Bóg będzie docierał również i do ciebie. Gdyby Ezechiel tego nie spisał, gdyby zostawił to dla siebie, jak niewielką pracę by wykonało to Słowo. Byłby jedynym właścicielem zapisów, które i tak by mu nic nie dały, bo mówiło o przyszłych rzeczach. A spisał bardzo dużo, dosyć długa jest ta księga, chyba z 48 rozdziałów ma. I jeden z tych rozdziałów chciałbym przytoczyć, może nie cały, ale poskaczemy sobie trochę. 47 rozdział, o różnych rzeczach, tak jak mówiłem, Bóg mu tam objawiał. Jedna z tych rzeczy była opis przyszłej świątyni, jak będzie wyglądać świątynia w przyszłości. Jak wiemy, świątynia została zburzona po najeździe Babilończyków. Miasto zostało zrównane z ziemią, mury zostały zniszczone, świątynia, no gruzowisko. A cały lud uprowadzony. Więc praktycznie można powiedzieć, że przestał istnieć Izrael. Ale tylko na mapie politycznej przestał istnieć. Bóg nigdy nie zostawił Izraela. I właśnie przez jednego z proroków próbował odbudować go. I w jednym z tych widzeń, które miał Ezechiel, spotyka anioła. Anioł mu pokazuje, jak będzie wyglądała świątynia w przyszłości. Ma taki sznur mierniczy i tym sznurem mu pokazuje wymiary tej świątyni, jak ma być zbudowana, jaka wielkość, konstrukcje. I on to wszystko bardzo dokładnie opisuje w swojej księdze. I jeden z fragmentów brzmi tak. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. Przybytek, wiecie, to jest takie miejsce, w którym przebywał Bóg. Tam nie mógł nikt wchodzić poza kapłanem, arcykapłanem raz w roku, żeby ofiarę przebłagalną za lud składać. Więc z tego najświętszego miejsca. A oto spod przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi i tak dalej, i tak dalej. A woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci, sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi już do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, który nie mogłem przejść, gdyż wody wzebrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. Taka ciekawostka w tej świątyni, w której nie było winnej. Znaczy w tej poprzedniej. Wypływała woda z przybytku i wypływała poza świątynię. Nie była głęboka, to był taki stróżka, która leciała po ścianie się gdzieś tam po schodach, turlała. Ale gdy wyszli na zewnątrz i ten anioł odmierzył 1000 łokci, tak dla przypomnienia, wiecie jak wygląda łokieć, stąd dotąd, to mniej więcej 1000 takich odległości odmierzył i Ezechiel wszedł i zobaczył, że ta stróżka, która wypływała, się coraz bardziej rozszerza i ma po kostki. Odmierzył następnych 1000 łokci, miał po kolana. Potem jeszcze jeden tysiąc i to już był tak rwący potok, że musiał zacząć pływać. I czytając troszkę dalej, może przeczytamy. I gdzie tam potok płynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, ich liść nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni, owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Więc wracając do naszej relacji z Bogiem, gdzie musi być Duch Święty, który nam coś przekazuje od Niego, bo sami nie mamy kontaktu, tylko właśnie przez Ducha Bożego, okazuje się, że Bóg przewidział, że będzie wypływać spod Jego przybytku mały potoczek. Taki mały potoczek słów. Takie coś. Taki mały potoczek. Tak to wygląda. Od tego się zaczyna. I te słowa płyną. Płyną codziennie. Codziennie są dostępne. 24 na dobę. Teraz już jest nawet lepiej, bo nie trzeba takiej cegły nosić. Można to mieć w telefonie, w czytniku. Gdzie chcesz. Możesz mieć MP3 na uszach zrobioną. W każdej chwili możesz tego używać. Taki mały potoczek, który może się wydawać niewielki, gdzieś tam wokół tej świątyni płynąć. I jak zaczynasz przygodę z Bogiem, jak zaczynasz do Niego wracać, to właśnie widzisz, że to jest takie niewielkie, takie drobne. Trzeba tego szukać. Trzeba szukać tego słowa, trzeba znaleźć Boga, zwłaszcza jak jesteś zagoniony gdzieś pod obstrzałem. Musisz tego szukać. Ciężko ci jest. Ale jak się uchwycisz tego potoczka i zaczniesz z nim pracować, zacznie docierać do ciebie jego słowo, to będziesz szukać czegoś więcej. Wyjdziesz na zewnątrz, zobaczyć, jak ta struga wygląda i będziesz szedł dalej, będziesz się zanurzał po kostki, po kolana. Może będziesz miał odwagę, żeby i po pas. Ha, będą tacy, którzy będą w tym pływać. I wiecie, do każdego, którego dotrze to słowo, będzie jak drzewo zasadzone nad takim potokiem, który wydaje owoc we właściwym czasie, a jego liście są do... Pamiętacie? Jeszcze raz? Na lekarstwo. Tak, jego liście są do uzdrowienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Czyż nie jest wspaniałe, że Bóg ma taki plan dla każdego, a nie tylko dla wybrańców? Że każdy, kto z Nim współpracuje, wydaje właściwy owoc we właściwym czasie. Jak czytacie Biblię, Nowy Testament, to z kim się utożsamiacie? Z kim się utożsamiasz? Czy utożsamiasz się z osobą, która przychodzi do Jezusa i na przykład jest bardzo cierpiąca i chce, żeby ją Jezus uleczył? Czy utożsamiasz się bardziej z uczniami Jezusa, którzy wokół Niego się gromadzili? A może utożsamiasz się z miejscową ludnością, która tylko przychodziła, jak potrzebowała, jak była głodna, jak coś ich zachwyciło, jak zobaczyli jakiś cud? A może należałoby się utożsamić z Jezusem. Jezus był napełniony Duchem Świętym. Miał pełnię Ducha Bożego. I wiecie, to samo Bóg przeznaczył dla nas. Czytając Biblię, utożsamiajcie się z Jezusem, z żadną inną osobą. Nie utożsamiajcie się z żadną ofiarą diabła, która była tam zastraszona, przemęczona i zagoniona, która szukała Słowa Bożego. Utożsamiajcie się z Jezusem. Chyba, że nie ma w was Ducha Bożego. Każdy, kto nie oddał swojego życia Bogu, nie ma Ducha Bożego. Ale jest to bardzo proste. Można to łatwo zmienić. Jak wszystko, co Bóg uczynił, jest bardzo łatwe dla nas. Zrobił najtrudniejsze rzeczy, zrobił już za nas. Dla nas zostawił tylko decyzję i powiedzenie: tak, bardzo chcę. Tak bardzo chcę, żeby to się stało. Wierzę w Twoje słowo, zrób to. I jest. Wszystko zasadza się na słowie i na wierze w to słowo. Jeżeli wierzysz w słowo, które Bóg powiedział, tak się właśnie dzieje. Więc jeżeli chciałbyś się pojednać z Bogiem, jeżeli chciałbyś mieć w sercu Bożego Ducha i nigdy tego nie zrobiłeś, nigdy nie stało się to Twoim udziałem, jest to bardzo proste. Wystarczy, że nawet w tej chwili powiesz proste, brzmiące słowa: Panie Jezu, potrzebuję Cię. Jestem upadłym człowiekiem, jestem grzesznikiem, potrzebuję Cię. Prowadź mnie w moim życiu. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Chcę być tak jak Ty. Jeżeli powiesz to ze swojego serca, jeżeli powiesz to z pragnienia czystego, właśnie się zmieniło Twoje życie. Właśnie Duch Boży zamieszkuje Twoje wnętrze. I już masz kontakt z Ojcem, możesz zacząć szukać potoku. Na razie blisko świątyni. Na razie blisko. Wiecie, nie sztuką jest siedzieć w świątyni całe życie. Siedzieć w świątyni i tylko z tej ściany, której spływa, i mówić alleluja, amen, super. Nie sztuką jest. Nie tego Bóg chce. Bóg chce, żebyś był drzewem zasadzonym, w który potok, nad potokiem, który leci. I im głębiej pójdziesz, tym lepiej. Im bardziej będziesz napełniony w swoim życiu Jego Słowem, więcej będziesz przebywał z Duchem Bożym, żeby to Słowo ładował w ciebie, tym więcej spotkasz takich sytuacji, jak mnie wczoraj. Nie chodzi o to, że będziesz do ludzi strzelał, ale chodzi o to, że odpowiedź Boga przyszła od razu. Zanim ja się zorientowałem, o co chodzi, Bóg przyszedł ze swoim Słowem. Duch Boży mi powiedział: jesteś wolny od tego. Jezus za to umarł. I to jest wspaniałe.